Znalazła ta Waszyngton, skuty lodem, nie wiem, bo w Warszawie zaczął padać śnieg.
No jest tak, jutro będziemy skuci, a po pojutrze to już będzie minus 7 czy minus 8, ale to jest nic w porównaniu z tym, co się działo dzisiaj w Minnesocie, w Minneapolis, stolicy Minnesoty.
Bo nie tam wiem, był mecz, wielki Super Bowl.
No więc to jest, w ogóle powiedzieć, że to jest wielki Super Bowl, to jest za mało, żeby to sobie wyobrazić. Po pierwsze, mecz odbywał się w temperaturze minus 18 stopni, ale przykrytym stadionie, ale to jest największe właściwie wydarzenie w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze nie podliczono do końca, ile osób oglądało go w tym roku, ale w zeszłym roku oglądało go 48% ludności, to znaczy 115 milionów, chyba obliczało się dorosłych, nie wiem, czy chyba prawdopodobnie niemowląt w to, te 48% nie wliczano. Wiem, że ja akurat mam przyjaciół w Polsce, którzy bardzo lubią ten futbol. Ja mimo już prawie pół wieku w Ameryce nic z tego nie rozumiem, ale lubię oglądać z wyciszonym dźwiękiem, to znaczy to jest pokaz nadzwyczajnej akrobacji. To jest futbol amerykański, jest taki, że przeciwnik może rzucać na przeciwnika całym ciałem, głową i można powiedzieć, że oni właściwie, po tym, że są bardzo, bardzo umięśnieni i więksi, to przypominają chińskich akrobatów. I to, co właśnie się dzieje, no tam, o, tam chodzi o to, żeby oczywiście piłkę, którą pamiętamy, jest owalna, a nie okrągła, złapać, rzucić, dokądś, dobiec i tak dalej. Ale to wszystko odbywa się w takim biegu, mecz, który trwa 3-4 godziny. Naprawdę, znaczy w rzeczywistości trwa około 4 godzin, ale samej gry jest około 30 czy 40 minut, ponieważ co minutę czy co dwie minuty jest przerwa i obydwa zespoły się naradzają i to jest w ogóle strasznie ważne. Tom Brady, który jest kapitanem, co po angielsku nazywa się quarterback, tego zespołu, który dzisiaj przegrał, to znaczy Patriotów z Nowej Anglii, jest jedną z najpopularniejszych osób w Stanach Zjednoczonych i myślę, że więcej, znaczy wiem, że dużo więcej osób jest w stanie go utożsamić niż na przykład wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Akurat w tym roku prezydent jest dosyć widoczny, ale na pytanie, kim jest Tom Brady, kim jest Pence, większość będzie wiedziała tylko, kim jest Tom Brady, zwłaszcza, że miał on, w sensie, jako narzeczoną przepiękną modelkę, a teraz jego żoną jest Brazylijka, modelka, już nie wiem, Gisela Brunhardt, oczywiście też wszyscy panowie wiedzą, jak ona się nazywa.
To musimy jeszcze dla porządku no powiedzieć, kto wygrał.
O, wygrali po raz pierwszy tak zwane orły z Filadelfii, co było, znaczy stawiano głównie na patriotów z New England. I muszę powiedzieć, że coś bardzo ładnego zacząłem na Facebooku, mianowicie ambasada polska w Waszyngtonie pozdrawia filadelfijskich orłów, dopisując za wygraną, dopisując, że akurat my Polacy bardzo lubimy orły. Więc muszę powiedzieć, że w tym całym takim właśnie hałasie, który człowiek nie chce już patrzeć, co kto pisze gdzie, to było bardzo miłe, bardzo sympatyczne, a jeszcze jak się pomyśli, że w Filadelfii jest bardzo duży procent ludności polskiego pochodzenia, nawet jeżeli to jest trzecie czy czwarte pokolenie, to w ogóle bardzo było i zrobione natychmiast po wygranej. Jest to również dzień, w którym wszyscy oglądają reklamy, ponieważ najważniejsze reklamy roku pokazują się właśnie w czasie tego meczu, co nie dziwnego. I między innymi były takie reklamy, które no, reklamy zwykle oddają to, co reklamujący uważają, że się będzie podobało. Więc na przykład była jedna reklama Toyoty, w której, no jak w dowcipie, siedzi w tej Toyocie ksiądz katolicki, rabin, muła i buddyjski, nie wiem jak to się nazywa, mnich i gdzieś jadą w pośpiechu i w ogóle bardzo są zgodni, tylko żeby jechać szybciej i dojeżdżają tą Toyotą właśnie na mecz futbola.
O, i takie reklamy można również robić. Orły z Pensylwanii pozdrawiamy bardzo gorąco. Fajnie, że ambasada w ten sposób to podsumowało, ponieważ był to Super Bowl, to nie bardzo się przebijały w Ameryce tematy polityczne, chociaż też zawirowanie jest niezłe.
Zawirowanie było bardziej w piątek i wczoraj, czyli w sobotę, a dla państwa, bo ja mówię w niedzielę, u mnie ciągle jest niedziela jakby, mianowicie republikanie od dawna zapowiadali, że oni ujawnią dokumenty pokazujące, że FBI jest stronnicze, jest prodemokratyczne i tak dalej. I no i bardzo często, jak w takich wypadkach jest, miał być słoń, się okazała, że jest myszka. Jest to prawdopodobnie przygotowanie artyleryjskie do tego, żeby spróbować znowu, bo to nie pierwszy raz będzie, że Biały Dom będzie próbował zrobić czystki, no w cudzysłowie, ale jednak czystki w Departamencie Sprawiedliwości, ponieważ no to wszystko dotyczy pewnych szczegółów, czy pewien człowiek nazwiskiem Carter Page był, on jest amerykańskim obywatelem, i czy nakaz podsłuchu jego była wydana z wszystkimi zgodnie całkowicie z prawem, które jest bardzo, bardzo ostre, jeżeli chodzi o właśnie podsłuchiwanie i namierzanie obywateli amerykańskich. No i tutaj z tego memorandum, które republikanie opublikowali, coś tam wynika, że być może było za mało danych, żeby tego Cartera Page'a podsłuchiwać i tak dalej, ale z drugiej strony przewodniczący tej komisji śledczej demokratów, Adam Schiff, który jest bardzo mądry, opublikował całość tych dokumentów i wtedy się okazało, że ten Carter Page był, sam się identyfikował jako przedstawiciel Rosji, miał różne kontakty i z Rosją, i z ludźmi, którzy w Stanach Zjednoczonych uchodzą za agentów wpływu co najmniej, jeżeli nie agentów Rosji, i że FBI jeszcze przedtem go kilka lat temu uprzedzało, że jest na liście osób, które Rosja chciałaby zwerbować. A wiemy, że teraz Rosja werbuje inaczej niż kiedyś było. Kiedyś Związek Radziecki był krajem ubogim i werbował albo na szantaż, albo na ideologię, a teraz po prostu tylko na duże, grube pieniądze. I Rosja, chociaż udaje, że to nie ma żadnego znaczenia, naprawdę bardzo bolą ją sankcje. I ten Carter Page, jak zresztą parę innych osób wymienianych w tych dokumentach, było agentami wpływu, żeby kongres i prezydent nie podejmowali i nie podpisywali żadnych sankcji wymierzonych w Rosję, przede wszystkim po Anschlussie Krymu, ale również dotyczące zabójstwa w więzieniu Siergieja Magnickiego, tak zwany akt Magnickiego.
To rozumiemy w takim razie, że w Stanach Zjednoczonych mówić ustami rosyjskich przedstawicieli, trwa histeria antyrosyjska i nie ma żadnych powodów ani symptomów, że może się skończyć.
No, ja bym jednak to troszkę zmniejszyła, ponieważ coraz więcej cytuje się różnych przemówień prezydenta Trumpa właśnie wtedy, kiedy Carter Page był jego doradcą, i pierwsze przemówienie Trumpa, który mówił, on po raz pierwszy sformułował hasło America First, Ameryka pierwsza, mówił o tym, że należy się przyjaźnić z Rosją. Później pod wpływem różnych wydarzeń zmienił trochę zdanie, ale ciągle bardzo ociąga się z podpisywaniem różnych aktów, sankcji. Także moim zdaniem Rosja ma ciągle przyjaciela w Białym Domu.
Tutaj dotknęliśmy sprawy Polski, bo również Stany Zjednoczone nie zdecydowały się na sankcje wobec firm, które będą budować albo chcą budować Nord Stream 2. No i walka ciągle trwa. Ale wiemy, kto wygrał Super Bowl, i pozdrawiamy orły z Pensylwanii. Irena Lasota.
Filadelfii.
Orły.
Filadelfia jest Pensylwania, ale orły są filadelfijskie.
Filadelfijskie. Orły. Szacun, panowie. Irena Lasota z Waszyngtonu. Dziękujemy pięknie.
Dziękuję. Dobranoc. Do widzenia. Dobrego dnia.
7.52, poranek wnet. Witamy bardzo serdecznie tych, którzy się dopiero dołączyli do naszej audycji. Na pewno dołączył się pan dr Adam Lelonek, prezes Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Czy może pan po tych prawie 10 dniach opisać stan, w jakim jesteśmy, jeśli chodzi o werbalny na razie konflikt z Izraelem?
Z punktu widzenia komunikacji strategicznej to widać wyraźnie, że uspójniamy ten przekaz Polski na zewnątrz, natomiast największe problemy i największe straty, które wydają się, że zostały poniesione, były poniesione na samym początku całej sytuacji i chyba to jest najbardziej istotne, że można odnieść takie wrażenie, że nie wszystkie konsekwencje pewnych działań zostały zaplanowane, przewidziane i na nie wszystkie scenariusze byliśmy przygotowani.
Atak został niejako metodą ciosu w plecy i do tego ze wszystkich możliwych dział przeprowadzony, bo trudno wyobrazić sobie o mocniejsze oskarżenia niż te, które ze strony władz Izraela padły wobec Polski, Polaków i polskości jako takiej.
Znaczy, wydaje mi się, że retoryka związana z atakiem nie do końca tutaj będzie właściwą z tego powodu, że mówimy o komunikacji strategicznej i polityce informacyjnej. No, tak jak w każdym takim obszarze związanym z informacją, no, jest to po prostu kwestia przekazu informacyjnego i można też powiedzieć, że to jak im bardziej różni się ten nasz przekaz od tego, co dociera do zagranicznego audytorium, nie pokazuje rozmiaru spisku przeciwko nam, tylko brak realizacji tego w dotarciu z przekazem tam, tak jakbyśmy tego oczekiwali.
Mówi pan o tym, że to polskie państwo nie wypracowało metod skutecznej informacji na temat prawdy na zagranicą.
Zawsze, w mojej ocenie, zawsze dobrze jest spojrzeć na sprawę z dwóch stron i jeżeli chcemy oceniać, powiedzmy, partnera zagranicznego pod względem chcemy przeprowadzić ocenę jego działań, dobrze jest też spojrzeć na ocenę naszych działań, czy na pewno wszystko zostało przygotowane, zaplanowane, czy byliśmy gotowi na różne scenariusze, które mogą się wydarzyć, bo pojawia się na różnych etapach jednak trochę błędów i odzwierciedlają to te badania, które mamy do tej pory, na przykład Twittera, że ten przekaz polski skupił się głównie na polskim audytorium, a tutaj walka nie była o polskie audytorium, tylko o zagraniczne audytorium. Oczywiście w cudzysłowie ta walka.
Oczywiście przekonanie do swoich racji, a w ogóle przekonanie, że są jakieś racje po naszej stronie, że to nie jest tak, że ten obraz przedstawiany przez przeciwnika jest w 100% prawdziwy. To jeszcze jedno pytanie. Jak mówi pan, że w tej chwili doszło do pewnego uwspólnienia komunikatów? Czy są informacje mówiące o tym, że to również sięga do publiczności, o których nam chodzi, o tych publiczności za granicą?
Znaczy, to akurat jest, to wymaga już bardzo bardziej zaawansowanych badań niż badania Twittera. Natomiast ten początkowy etap jest dosyć ważny i myślę, że analitycy pracujący dla polskich instytucji powinni dokonać takiej analizy właśnie funkcjonalnie, gdzie coś wygraliśmy, gdzie coś przegraliśmy, jeżeli chodzi o budowanie tego własnego przekazu, gdzie są takie straty, które trudno będzie odrobić, a jaką strategię teraz, jakie plany teraz polskie instytucje państwowe powinny przyjąć, jeżeli chodzi o budowanie przekazu na zewnątrz.
Pana sugestia?
Sugestia odnośnie budowy przekazu?
Na zewnątrz, tak, i sposobu dotarcia.
I myślę, że szereg wniosków możemy teraz wyciągnąć, zaczynając od kwestii w ogóle wzmocnienia priorytetu komunikacji strategicznej na wszystkich szczeblach administracji państwowej, zwłaszcza jeżeli mówimy o obszarze polityki zagranicznej państwa oraz budowanie strategii, planowanie, lepsza koordynacja i przygotowywanie scenariuszy ewentualnościowych, gdzie będzie się zakładać negatywne scenariusze działań oraz to, że partnerzy mogą zachować się w sposób nie do końca dla nas, nie taki, jaki prognozowaliśmy.
No w sumie nic specjalnego, mówi pan o zwykłych sprawach, na tym polega między innymi ochrona przeciwpożarowa, że zakładamy, że coś się może spalić.
Dokładnie tak.
I co wtedy? Adam Lelonek, prezes Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji, naszym gościem, bardzo serdecznie panu dziękujemy. A my wzbogaceni o wiedzę, którą w tej przed chwilą posiedliśmy, wracamy do rozmowy z Hubertem Gorczycą. Ostatnie 3 minutki nam zostały. Stany Zjednoczone, kluczowa dla Polski ustawa w tej chwili jest w Kongresie. Polonusi, pan Jessman głównie, człowiek
Ratują.
Już starszy, poważny na stanowisku, ma taką gravitas w sobie pan Jessman i chodzi i rozmawia.
Powiedzmy sobie szczerze, że on w tym momencie ratuje nasz kraj i nie robi tego nikt innego. Znaczy w tym momencie robi to cała masa ludzi, którzy się do niego przyłączyła. To są ludzie, którzy go teraz wspierają, razem z nim uczestniczą w akcji, ale to on zaczął, on ich wszystkich obudził. Tutaj przed chwilą przedmówca mówił o jakimś komunikacie na forum międzynarodowym. Nie wiem, czy to jest tylko życzenie, czy to są plany, czy jakaś strategia. Myśmy już z Wojtkiem Jessmanem zrobili całą masę filmów po angielsku z Polonią amerykańską, która jest apelem do kongresmenów, by tej ustawy nie podpisywali. Więc generalnie coś, co należy jakby do misji państwa, zostało już zrobione w Ameryce miesiąc temu. Filmy są i wszelkie komunikaty są dostępne na stronie www.stopacthr1226.org. Stop Act, pisane przez C, czyli akt, chodzi o ten akt prawny. Stop Act HR 1226.org.
Jeżeli piszemy to w Google'ach, to znajdziemy również link do strony facebookowej polsku, która
i
organizuje...
Jest cała masa informacji. Jest zarówno po angielsku, żeby przekonywać opinię publiczną w Ameryce, żeby tej ustawy nie podpisywać, ponieważ jeśli ta ustawa przejdzie do Izby Reprezentantów i zostanie przegłosowana, to Donald Trump na pewno podpisze tą ustawę, nie będzie miał wyjścia i wtedy Polska po prostu będzie zmuszona te odszkodowania wypłacić, a przypomnę, to jest 65 miliardów dolarów, to jest 165, to jest milion dolarów dziennie przez 186 lat. To są kolosalne pieniądze, to jest, prawda, cios w plecy gorszy od Jałty i o tym się w ogóle w Polsce nie mówi, nie ma debaty publicznej na ten temat. I puenta jest taka, że Polskę może uratować tylko i wyłącznie Polonia. Nie tylko amerykańska, ale Polonia, ponieważ ona jest odcięta od pieniędzy budżetowych polskich, jest odcięta od bieżącej polityki, ma własną optykę widzenia i tylko oni mogą się, prawda, stworzyć pewną grupę interesu i powiedzieć Polsce, jak jest. I ja na to czekam i powiem też, że w tym współuczestniczę. Moje filmy są dostępne na stronie Taste of Emigration, czyli Smak Emigracji, na Facebooku, jak i na stronie internetowej Taste of Emigration. Natomiast to, o czym mówimy, jest sprawy dotyczące tego mienia bezspadkowego. Powtarzam stronę www.stopacthr1226.org. I wielkie podziękowania i ukłony dla Wojtka Jessmana z Kalifornii.
Przyłączamy się do ukłonów i podziękowań. Linki umieścimy na naszej stronie, więc będziecie państwo mogli w łatwy sposób do obu tych inicjatyw dotrzeć. Pan Hubert Gorczyca był naszym gościem.
Bardzo
serdecznie
dziękujemy.
Miło było pana gościć.
Dziękuję
Antoni
i do zobaczenia.
Opaliński teraz z przeglądem prasy.